Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś wrócimy do historii Powstania Warszawskiego, a właściwie spojrzymy przez pryzmat życia jednego człowieka, choć myślę, że też namówię mojego rozmówcę do tego, abyśmy troszeczkę rozmawiali o sprawach ogólniejszych. Jerzy Grzywacz jest moim gościem.
Dzień dobry.
Urodzony w Grudziądzu, wychowany w Gdyni, w czasie wojny w Warszawie. Szare szeregi, pseudonim Tapir, potem w powstaniu łącznik w zgrupowaniu Krybar na Powiślu. Chcę spytać o te lata wojenne. Jakby pan powiedział, jakie to były lata tych szarych szeregów i tego wszystkiego, co spotkał pan w Warszawie w tych latach wojny? Czy to było takie jednoznaczne, że młody człowiek wtedy konspiruje i przygotowuje się do tego dnia, kiedy będzie mógł wrogowi spojrzeć w oczy i powiedzieć, że jest gotowy z nim walczyć?
Myślę, że takie jednoznaczne to jednak nie było. Ale muszę powiedzieć, że terror, który Niemcy zastosowali, szczególnie w takim dużym mieście, jakim była Warszawa, on nastrajał bardzo negatywnie do okupantów i w związku z tym rodziły się uczucia nienawiści, które były chyba czymś naturalnym. Przypomnę, że na jesieni 1943 roku Franz Kuczera wprowadził zwyczaj rozstrzeliwania naszych ludzi w różnych miejscach miasta i na początku nawet ludzie znajdujący się w okolicy musieli to oglądać bezpośrednio. Tak więc nastroje społeczne były bardzo złe i rodziła się wśród, myślę, że nie tylko młodzieży, ale ja znam młodzież, wśród młodzieży chęć odwetu.
Proszę spytać, chciałem spytać o ten moment wstąpienia do konspiracji, do szarych szeregów. Uczył się pan w gimnazjum, tak?
Tak, tam spotkał to było, pan... ale to nie było gimnazjum ogólnokształcące.
Tak,
tylko
no to przypomnijmy, że Niemcy jakby zabronili
gimnazjum mechaniczne.
Właśnie, tak.
Dzisiaj byśmy nazywali, że to było techniką. Niemcy nie godzili się na szkolnictwo średnie i wyższe. Chcieli, żeby Polacy byli ludźmi niewykształconymi. W związku z tym ojciec mnie zapisał właśnie do tej szkoły, do tego gimnazjum mechanicznego. I tam po paru miesiącach, a rozpocząłem tą naukę w 1942 roku, zauważyłem, że chłopcy ze starszych klas wszyscy mają takie kolorowe czarne szpilki w klapie marynarek. I to mnie dało coś do myślenia. Podszedłem do jednego z nich i pytam się, co to jest. On mówi, nie interesuj się za bardzo, bo to może się dla ciebie źle skończyć. Zauważyłem, że obserwowali mnie przez jakiś czas i po pewnym czasie podeszli i powiedzieli, słuchaj, czy chciałbyś być w tajnym harcerstwie? No oczywiście ja jako harcerz przedwojenny zgodziłem się natychmiast i okazało się, że to była drużyna szarych szeregów, tak zwane czarne szpilki.
Chcę spytać... To było bardzo trudno obserwować tę Warszawę, która pod okupacją przeżywała chyba jedne z najbardziej tragicznych swoich dni. No, mówił pan o tych takich właśnie represjach, które obserwowali wszyscy właściwie każdego dnia. No ale też podejrzewam, że w miarę tego, jak dochodziły coraz lepsze doniesienia ze świata, że Niemcy zaczynają tę wojnę przegrywać, to też odnoszę takie wrażenie, że rodziła się pomału nadzieja na to, że ta okupacja będzie miała swój kres i Polska znowu będzie.
No, muszę pana zmartwić. Mhm. Nie bardzo tak było. To znaczy, że Polska będzie, to raczej wszyscy mieli nadzieję, ale czy będzie ona krajem niezależnym?
Za dużo dobrych wiadomości ze wschodu przychodziło.
Proszę pamiętać, że na murach Warszawy nie tylko były napisy przeciwko Niemcom, ale były także napisy PPR, płatne pechołki Rosji. Ponieważ partia ta była dosyć powszechnie znana, że istnieje, a także informacje z konspiracyjnych pism mówiły o tym, jakie jest nastawienie Stalina do Polski. A więc były obawy, że Polska być może nawet będzie Republiką Radziecką. Nie tylko krajem podległym, ale wprost Republiką Radziecką.
Czy jak w lipcu 1944 roku ten front od wschodu zaczął się zbliżać, to w związku z tym patrzył pan na to z jakimiś obawami?
Ja muszę powiedzieć, że w naszym środowisku patrzyliśmy z pewną nadzieją, dlatego że z tych pism konspiracyjnych dowiedzieliśmy się, że Armia Krajowa walczyła już o Wilno, o Lwów i były to raczej takie optymistyczne informacje. Nie podawano nam, co się później stało, prawda, z tymi żołnierzami. A zatem mieliśmy nadzieję, że Armia Czerwona nam pomoże.
Gdy w końcu lipca dochodzi do tej tak zwanej pierwszej koncentracji, czyli do pierwszego alarmu, kiedy Armia Krajowa w Warszawie zostaje zmobilizowana. Ja przypomnę, że to był wynik takiego polecenia, żeby się wszyscy mężczyźni, właśnie 100 tysięcy mężczyzn stawiło do kopania okopów pod Warszawą. Wiem, że pan na tej biurce się stawił, ale
tak
już z kolei...
To było dnia 28 lipca na rozkaz Montera, dowódcy warszawskiego garnizonu Armii Krajowej. Myśmy byli skoszarowani właśnie to 28, to był piątek, z piątku na sobotę. Później alarm ten odwołano. Dopiero po wielu latach dowiedziałem się, że ówczesny pułkownik Monter zrobił to bez zgody czy bez porozumienia się z generałem Borem Komorowskim, ale zrobił to trochę panikując z powodu tych 100 tysięcy ludzi, którzy mieli się zgłosić na różnych
punktach. Wszyscy się obawiali, że to może oznaczać, że Niemcy po prostu spacyfikują Warszawę,
tak
wysyłając tych ludzi do robót pod Warszawą.
Takie były obawy właśnie pułkownika Montera.
Rodzaj bramki, takie przypomnienie doświadczeń powstania styczniowego.
Bał się, że mu po prostu zabiorą żołnierzy.
Gdy wreszcie przyszedł rozkaz do powstania, to do pana, rozumiem, on nie dotarł.
Nie dotarł. Jak się później też dowiedziałem, była to decyzja głównej kwatery, czyli według kryptonimu ówczesnego Pasieki, Szarych Szeregów. Uważali oni, że ten najmłodszy pion szaroszeregowi, czyli Zawiszaków, należy dopiero zawiadomić po pierwszym czy po drugim dniu walki, bowiem spodziewali się, że tego pierwszego dnia zginie najwięcej ludzi i chcieli ochronić tych najmłodszych.
No ale jak to powstanie wybuchło, no to siłą faktu i tak pan do niego...
Tak jest, tak jest. Niezależnie od tego, czy byliśmy powiadomieni, czy nie, natychmiast po wybuchu powstania większość z nas zgłosiła się do wojska.
Znalazł się pan na Powiślu? Czy to pana była dzielnica w Warszawie?
Tak jest. Mieszkałem na Nowym Świecie, niedaleko skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi. Tam były właściwie dwa silne umocnienia niemieckie. Bank Gospodarstwa Krajowego i Muzeum Narodowe, gdzie też mieli swoich ludzi.
Za chwilę wrócimy do tej rozmowy o pierwszych dniach powstania, a potem też o całym powstaniu. Przypominam, że Jerzy Grzywacz jest moim gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Rozmawiamy dziś o powstaniu warszawskim. Moim gościem jest Jerzy Grzywacz. W 1944 roku, 15-latek, łącznik na Powiślu w czasie powstania. Jak to wyglądało w tych pierwszych dniach powstania?
No mogę powiedzieć tak, że pierwsze godziny to były godziny obaw, czy wszystko się uda. Ponieważ każde umilknięcie strzelaniny odbieraliśmy jako no już przestanie walk w ogóle. Ale po jakimś czasie strzelanina rozpoczynała się od nowa i widzieliśmy, że te walki trwają. Pierwsza noc była także bardzo trudna. Oczekiwanie, co stanie się następnego dnia. Powiem, że następnego dnia na Powiślu, które było prawie całkowicie zajęte przez Armię Krajową, wśród ludności odczuwało się wielki entuzjazm. Mogę powiedzieć, że nigdy tak nie przeżyłem wieszania polskiej flagi narodowej, jak w tym drugim dniu powstania, kiedy jeden z AK-owców wspiął się na latarnię i zawiesił tam biało-czerwoną chorągiew. Wezwał nas do budowania barykady i tą barykadę zbudowaliśmy w poprzek Nowego Światu w ciągu może z 2 godzin. Była to bardzo silna, duża barykada, która miała nas chronić przed ostrzałem z BGK.
Gdy te walki trwały, no to właściwie odnoszę takie wrażenie, że warszawiacy mają bardzo różne wspomnienia. Trochę też to zależy od tego, po której stronie się znaleźli. Mówiąc najkrócej, czy po stronie powstańczej, czy w tej godzinie znaleźli się po drugiej stronie, czyli po tych terenach, których powstańcy nigdy nie zdobyli. Trochę to też zależy od dzielnicy i jej historii. To rzeczywiście są bardzo różne doświadczenia. Ja przypomnę, że bardzo wiele osób, które przeżyło całe powstanie na przykład w Śródmieściu, te wspomnienia ma zupełnie inne niż ci, którzy przeżyli
na Woli.
Na przykład Wolę czy piekło na Starym Mieście.
Tak jest.
Moja mama jako dziewczynka o rok od pana
młodsza
o rok. Znalazła się od razu w dzielnicy, której Niemcy praktycznie nie oddali, czyli na Filtrowej, na Ochocie. Przeżyła ten moment, kiedy to oddziały Kamińskiego zajmowały ten rejon i razem z rodziną wychodziła właśnie na Zieleniak w takich tych pierwszych dniach z niezwykłymi zupełnie scenami, które zapamiętała, dramatycznymi i takimi, które właściwie nie tworzyły żadnej nadziei, bo właściwie nie przeżyła tego momentu, który pan tak barwnie opisuje, mówiąc o tym takim momencie zwycięstwa, takiego momentu początku powstania. No ale to jakby zupełnie inna historia. Chcę spytać, jak to się zaczęło, jeśli chodzi o potem już te bycie łącznikiem. Jak to wyglądało?
No, mogę powiedzieć tak, że nadzwyczaj przyjął mnie serdecznie kapitan Krybar, ponieważ powiedziałem mu, że byłem w konspiracji w Szarych Szeregach. On wyraźnie zaznaczył, że bardzo ufa harcerzom. Tylko zapytał mnie się, czy jest zgoda rodziny, żebym przystąpił do powstania. Kiedy odpowiedziałem na to pozytywnie, powiedziałem, no to zostaniesz przy mnie. I tak się zaczęło. Byłem z tego bardzo zadowolony, bo być łącznikiem dowódcy, to znaczy mieć kontakt z pierwszą linią obrony, bowiem do moich zadań należało przenoszenie meldunków na barykady i otrzymywanie stamtąd raportów i przenoszenie je do właśnie dowództwa Powiśla. Było to bardzo emocjonująca praca, często niebezpieczna, bo pod ostrzałem musiałem biec, no ale tak było.
To powstanie na Powiślu trwało w tych pierwszych dniach i tygodniach znacznie mocniej niż w innych dzielnicach. Ja przypomnę, że Powiśle było przez długi czas osłaniane przez to, co działo się na Starym Mieście.
Tak jest.
Z kolei zgrupowanie Armii Krajowej na Powiślu próbowało zdobyć teren Uniwersytetu. To był taki cel, który przez długi czas sobie stawialiście. Ja przypomnę, że to tam słynny Kubuś powstał, czyli taki samochód pancerny, Czerny, tak który, jest, tak jest, którym tak próbowano jest. Zdobywać właśnie teren uniwersytetu. Jak pan te dni pamięta? Czy to były dni takiego i nadziei, i jej utraty? Jak to wyglądało?
O, to były dni wielkiego napięcia. Pierwszy raz, właściwie to było drugi raz, bo po nieudanym ataku 1 sierpnia na Uniwersytet Warszawski ponowiono ten atak już bardzo dobrze zorganizowany 23 sierpnia. I wzięły wtedy udział w tym ataku nasze dwa wozy pancerne. Zniszczyły przy krakowskim przedmieściu, przy bramie, bunkier niemiecki i wdarły się od tej strony na teren uniwersytetu. Ale niestety załoga niemiecka była tam tak silna i ostrzał ze wszystkich stron był tak mocny, a ponadto ukazały się na krakowskim przedmieściu czołgi, że te nasze wozy pancerne musiały się wycofać. Zginął tam dowódca tego pierwszego wozu pancernego, który miał pseudonim Szary Wilk i stąd też, prawda, jeden z tych wozów przyjął później nazwę Szary Wilk.
Jak pan patrzył na te pierwsze dni, to co było najważniejsze? Znaczy najważniejsze było to, że w czymś uczestniczymy? Najważniejsze było, nie wiem, dla młodego człowieka przyglądanie się temu z bliska, nadzieja na to, że w którymś momencie też będzie walczył, że zdobędzie, nie wiem, pistolet, karabin. Jak to wyglądało wtedy? Co było marzeniem piętnastolatka w powstańczej Warszawie?
Muszę powiedzieć, że pan dobrze wyczuwa, o czym marzy piętnastolatek. Tak jest. Ja jako łącznik byłem nieuzbrojony. Dopiero później, kiedy już był na początku września ten bardzo silny atak na Powiśle, to wtedy mnie dozbrojono. Ale przedtem nie byłem uzbrojony i moim marzeniem, jak każdego chłopca, było z jednej strony, żeby tą broń mieć, a z drugiej strony, żeby walczyć na pierwszej linii. I to było dosyć powszechne. Chcę powiedzieć, że ci, którzy z nas pod względem fizycznym, pod względem budowy wyglądali na starszych od siebie, dodawali sobie trochę lat po to, żeby z bronią w ręku właśnie walczyć. No czasem to kończyło się tragicznie, tak wspominam swojego przyjaciela Jurka Margolina, pseudonim Cyklop, który z mojego zastępu, który z wielką radością na dzień przed powstaniem przyszedł i mi powiedział: słuchaj, znalazłem kontakt do Zośki. A ja mówię: jakże się tam dostał, przecież ty masz 16 lat. On mówi: no powiedziałem im, że mam 18 lat i mnie przyjęli. No, zazdrościłem mu wtedy bardzo. Ale muszę powiedzieć, że on zginął właśnie pod koniec sierpnia w ataku na dworzec gdański. Jest jego imię, nazwisko i pseudonim umieszczone na ścianie pamięci w parku przy Muzeum Powstania Warszawskiego.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Porozmawiamy też o rzeczach, które po tylu latach o tym powstaniu wciąż mówimy i o czym tak często dyskutujemy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. Moim gościem jest Jerzy Grzywacz, w Powstaniu Warszawskim łącznik na Powiślu. Niech pan jeszcze opowie o tych dniach Powiśla. Do końca sierpnia Powiśle zmagało się z tymi niemieckimi obszarami zajętymi pomiędzy Powiślem a Śródmieściem. Próbowano je odbić. A potem z kolei przychodzą w pierwszych dniach września te dni, kiedy to Niemcy rozpoczynają szturm na Powiśle i próbują pozbawić powstańców dostępu do Wisły. To był taki dogmat niemieckiej strategii w walki z powstaniem. Oznaczał dla Powiśla tragiczne dni niemieckiej ofensywy.
Dobrze, ale nim opowiem o tym zmasowanym ataku na Powiśle, który się rozpoczął w dniu 3 września, to chciałbym powiedzieć, że jednak tego 23 sierpnia, chociaż nie uzyskaliśmy żadnego postępu, jeśli chodzi o zdobycie Uniwersytetu Warszawskiego, to nasze oddziały także zdobyły komendę granatowej policji na krakowskim przedmieściu numer 1. To były bardzo tam trudne walki, nie tylko w tej komendzie, ale także i w kościele Świętego Krzyża, i to wszystko było zwycięskie. Ale wracam do ataku, zmasowanego ataku właściwie z trzech stron, bo od strony Kerbedzia, mostu Kerbedzia, czyli dzisiejszego mostu Śląsko-Dąbrowskiego, mostu Poniatowskiego, no i od krakowskiego przedmieścia. Muszę powiedzieć, że myśmy po zajęciu i po upadku Starego Miasta zdawali sobie z tego sprawę, że Niemcy będą chcieli odciąć powstańców od Wisły, ponieważ front każdej chwili mógł się zbliżyć do Wisły na prawym brzegu. Walki były od 3 do 6, więc trwały 3 dni. Po Wiśle ma to do siebie, że jest dolny taras i górny taras. Łatwiej Niemcom było zająć dolny taras, na którym zresztą znajdowała się elektrownia, która pracowała do 5 września, dając prąd w Warszawie. I po zajęciu dolnego Powiśla w toku bardzo ciężkich walk, no, pozostawało jedynie górne Powiśle ze swoimi barykadami i z tymi wojskami, które wycofały się z dolnego Powiśla. Chcę powiedzieć, że przeżywałem bardzo tragicznie noc 5 na 6 września, zresztą już wtedy nie będąc łącznikiem, ale żołnierzem na barykadzie na ulicy na Skarpie, bowiem Niemcy podpalali domy po zdobyciu dolnego Powiśla i tej nocy całe te dolne Powiśle się paliło. Łatwo im było zapalić z tego względu, że tam było wiele drewnianych budynków. Jest. Otóż wśród tego szumu i syku tych płomieni słychać było także wrzask, jęki, zawodzenie ludzi, którzy byli paleni żywcem. Przeważnie to byli nasi żołnierze, którzy leżeli w tych polowych szpitalach i nie mogli się stamtąd o własnych siłach wydobyć.
A jak ta historia skończyła się dla pana? Przypomnę, że pan jest wtedy już żołnierzem. Jak to się skończyło?
No, skończyło się w sensie uratowania życia dobrze, bym powiedział, a w sensie dalszego udziału w powstaniu, w którym chciałem do końca brać udział, nie najlepiej. Otóż nas było 7 na tej barykadzie i mieliśmy bardzo słabe uzbrojenie. Ja byłem uzbrojony w granaty polskiej produkcji, tak zwane Filipinki. Miałem ich 3 czy 4. Mieliśmy rozkaz obrony tej barykady do rana. Na szczęście Niemcy nie zaatakowali tej barykady w nocy, bowiem byśmy tego rozkazu nie mogli wykonać. Uderzenie na tą barykadę rano, kiedy nas zluzowano, poszło w sile kompanii bardzo dobrze uzbrojonej. Na szczęście oddział, który nas zluzował, był dobrze uzbrojony i bronił się aż do południa od rana. A jak powiedziałem, tam było uderzenie w sile kompanii. Ale w efekcie w tym dniu musieliśmy się wycofać. Napór niemiecki był zbyt silny. No, ja wycofując się na ulicę Foksal, która była jedynym miejscem, jakim można było przejść do Śródmieścia poprzez barykadę przegradzającą Nowy Świat na ulicę Chmielną. Jeszcze po drodze, schroniwszy się w piwnicy przed nalotem, byłem tam zasypany i musiano nas odkopywać. Kiedy wieczorem dotarłem na ulicę Foksal, stwierdziłem, że jest tam kilka tysięcy ludzi i postanowiłem, że trwać będzie to przejście wzdłuż barykady na ulicę Chmielną parę godzin i postanowiłem przez 2-3 godziny jeszcze przespać się, bowiem poprzedniej nocy nie spałem zupełnie. Więc wróciłem do domu i poprosiłem matkę, żeby mnie obudziła za 2 godziny. Mama tego nie zrobiła. W efekcie obudziłem się rano, kiedy Niemcy już zajmowali nasz dom. No i wraz z ludnością cywilną opuściłem Warszawę drogą na Dworzec Zachodni, Pruszków, ten obóz, prawda, przejściowy, a później wywieziono nas w Końskie do Generalnej Guberni.
Gdy pan patrzy na te doświadczenia, swoje własne, swojego pokolenia i tych trochę starszych, którzy znaleźli się w Warszawie, byli w konspiracji. Nie chcę pytać o sensowność powstania, bo to jest takie pytanie banalne, często zresztą powtarzane, ale jakby pan popatrzył na to, to przez te lata powojenne dyskutowano na różne sposoby też o tym. Ta dyskusja często nabierała takiego politycznego charakteru. PRL niespecjalnie kochał to powstanie, potem próbował je jakby po swojemu też opowiedzieć. Ale rozumiem, że to, co jest dla pana ważne, to jest chyba jednak to, co jest dla wielu powstańców ważne, czyli jednak duma z uczestnictwa w powstaniu.
No, ja bym powiedział, to jest na pewno epizod jeden z najważniejszych w moim życiu. Dla nas powstanie jest świętością. Jest świętością nie dlatego, że to było klęską, bo nam się często zarzuca, że my święcimy klęski. Jest świętością dlatego, że my zdajemy sobie sprawę z wielkości ofiar poniesionych dla tych wartości, które były drogie naszemu pokoleniu, drogie wielu pokoleniom Polaków, mianowicie dla wartości wolności i niezawisłości. Przecież myśmy wszyscy chcieli przeżyć. Nikt nie chciał tam zginąć. Chcieliśmy żyć w wolnym kraju. Zdając sobie z tego doskonale sprawę, i to trzeba otwarcie tutaj powiedzieć, że byliśmy jedynym krajem wśród aliantów, który znajdował się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ miał 2 wrogów. Nie tylko Niemcy hitlerowskie, ale także i Związek Radziecki. I to było powszechnie wiadomym i powszechnie odczuwalnym. I poparcie dla powstania naprawdę było bardzo duże, bo ludzie chcieli żyć w wolnym kraju. No, niestety wiemy, jak to się stało, jak się później losy potoczyły.
Choć ja pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy jakoś wcześniej, kiedy słuchałem też pana jakiejś wypowiedzi na ten temat, to jednak pan odnotowuje tę różnicę, która spotykała powstańców w toku powstania.
Oczywiście.
Kiedy to powstanie zaczęło przegrywać, kiedy miasto zaczęło być ostrzeliwane, to duża część ludności cywilnej miała takie poczucie znalezienia się w sytuacji bez wyjścia.
Muszę powiedzieć tak, że to jest chyba dosyć naturalne, że człowiek, który bardzo dużo cierpi, potrafi być w depresji, potrafi złorzeczyć wszystkim wokół siebie, winiąc ich za swoje cierpienia. I podobnie było z powstańcami. Wspominałem o tym, że na początku był powszechny entuzjazm, ale jednak już pod koniec sierpnia, kiedy przechodziliśmy przez piwnicę z domu do domu, bo to był taki korytarz podziemny, były wybite dziury od jednej kamienicy do drugiej kamienicy, od jednej piwnicy do drugiej piwnicy i myśmy idąc na różnego rodzaju akcje przechodzili przez te piwnice, to ludzie nam złorzeczyli wówczas. Nie Niemcom, tylko nas winili za to, że to powstanie wybuchło. Ja odnosiłem się do tego z olbrzymim zrozumieniem. Powiem, że widziałem tyle okrucieństwa spowodowanego przez ludzi, którzy wyszli z cierpienia i którzy zamiast później mieć jakąś empatię do drugich, to jak gdyby mścili się za to wszystko, co sami przeżyli. Miałem to zrozumieć dlatego, że wiem, iż człowiek jest zdolny i do dobrego, i do złego. I dobro, i zło ma dostęp do człowieka. I wielu ludzi jest na tyle słabych, że po prostu się załamuje i pozwala temu złu w sobie istnieć i działać.
Gdy patrzymy na powstanie warszawskie, to mówimy o też ogromnych ofiarach. Mówimy o kilkunastu tysiącach powstańców i tutaj zupełnie nieoszacowanej liczbie ludności cywilnej. Te liczby są od 100 do 300 tysięcy, więc właściwie bardzo niewiele jesteśmy w stanie odtworzyć, jeśli chodzi o te dane
tak,
precyzyjne.
Tak, powszechnie się przyjmuje, że 180 tysięcy, ale to są szacunkowe dane.
Gdy patrzymy na to zniszczone miasto, teraz jest taka moda na pokazywanie różnego rodzaju ilustracji, które pokazują przedwojenną Warszawę, takich specjalnych filmów, które odtwarzają wygląd przedwojennej Warszawy, a potem patrzymy na te zdjęcia z stycznia 1945 roku. No to oczywiście korci na to pytanie, co by się stało gdyby, ale to oczywiście chyba nie o to chodzi. Myślę, że raczej chodzi o to, czy istniała jakaś inna droga, którą Polska mogła iść w tych latach 39-45 i boję się, że tak naprawdę tej innej drogi trudno sobie wyobrazić.
Ja uważam, że innej drogi nie było. Nie było dobrej alternatywy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że gdyby powstanie nie wybuchło, Stalin wykorzystałby to. Wykorzystałby to politycznie, mówiąc, że proszę, ta wasza Armia Krajowa nic nie zrobiła, stała z bronią u nogi, podczas kiedy myśmy krwawili się po to, żeby wyzwolić Polskę. Naprawdę nie było dobrego wyjścia. I jeżeli mam także, wydaje mi się, że decyzja o wybuchu powstania miała podstawę racjonalności. Przecież w myśl zarówno władz cywilnych, czyli delegata rządu na kraj Jana Stanisława Jankowskiego, jak i generała Bora, dowódcy Armii Krajowej, podstawą ich motywacji było to, że być może wybuch powstania jest ostatnią szansą uratowania tej niepodległości. Może, jeżeli to będzie powszechnie znane w całym świecie, Stalin nie zdecyduje się z jednej strony nie pomóc Warszawie, a z drugiej strony zainstalować tutaj swój rząd. Także te nadzieje, chociaż niewielkie, były i w nas, i w naszym dowództwie.
Chcę spojrzeć też na to powstanie z pewnej perspektywy. Znaczy, często się mówi, że to wszystko, co wydarzyło się w Polsce później, to jest też związane z pamięcią o powstaniu, zarówno tą dobrą, jak i tą złą, czyli na przykład, że w latach 80. żeśmy starali się tak działać, aby nie znaleźć się w sytuacji takiej, w której musielibyśmy walczyć z bronią w ręku, a próbowaliśmy znajdować inne metody. Pan jest człowiekiem, który łączy te dwie historie. historię. Tak. Był pan potem działaczem Solidarności?
Tak, byłem działaczem Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim i miałem kontakty czy z Szableskim, czy z Wałęsą, ale szczególnie Szableskim bym powiedział jest. I ja to potwierdzam. Zresztą sam Szableski mówił mi, niepytany o to, wiedząc, że byłem powstańcem, że świadomość tej katastrofy, która wówczas była, trzymała na uwięzi decyzję o jakiejś nieprzemyślanej zbrojnej akcji. Oni starali się tych radykałów, bo tacy radykałowie w środowisku solidarnościowym też byli, trzymać na wodzy. Zdawano sobie z tego sprawę, że mogło dojść do strasznego rozlewu krwi, gdyby chwycono za broń w tamtym
czasie. Choć z drugiej strony pamięć o Powstaniu Warszawskim była z kolei taką pamięcią, która mówiła tym młodym ludziom z kolei w latach 80., że są takie momenty, kiedy ważna jest odwaga, że są takie momenty, kiedy ważna jest służba dla kraju i ona jest ważniejsza niż inne rzeczy i że niezależnie od tego, że trzeba iść drogą, która jest dla kraju i dla nas samych znacznie bezpieczniejsza, to też to wyzwanie i ta pamięć o tej decyzji powstańców 1944 roku jest też ważna dla tego pokolenia, które przyszło wiele lat później.
Ja jestem gorąco przekonany o tym, że pamięć o Powstaniu Warszawskim była przechowywana w wielu polskich rodzinach i że ona była takim zaczynem wiary, że kiedyś nadejdzie moment, w którym będziemy mogli odzyskać tą naszą suwerenność i że do tego trzeba być gotowym. Jestem głęboko przekonany, że tak było. No ja wiem to po własnych dzieciach, którym przekazywałem te wartości i którzy w latach 80., kiedy Solidarność rozpoczęła swoją działalność, mieli takie nastawienie, dlatego że to wynieśli z domu rodzinnego. Przecież nas było prawie 10 milionów. W 1980 roku, po takim długim okresie indoktrynacji. To o czymś mówi.
Chcę jeszcze spytać o tych, którzy jeszcze żyją w weteranach Powstania Warszawskiego. Pan działa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Was już bardzo niewielu zostało.
W Trójmieście żyje ich około 50.
Jak się potoczyły ich losy po wojnie? Czy można powiedzieć, że istniał jakiś jeden życiorys charakterystyczny dla żołnierzy Armii Krajowej, dla powstańców warszawskich? Czy też tak naprawdę to są bardzo różne losy?
Nie, niestety to są bardzo różne losy. Mój, bo pytano mnie o to, był taki, że ja nie ponosiłem żadnych represji, ponieważ ukrywałem to. Nikt o tym ani w szkole, ani na uczelni. Nikt o tym nie wiedział. Ale wielu z tych powstańców ujawniło się i ponosiło tego konsekwencje. Nie pamiętam, jeśli chodzi o tych moich znajomych tutaj z Trójmiasta, aby któryś z nich poniósł no, tak wielką represję, która wiąże się z utratą życia. Ale wiem o tym, że wielu moich kolegów nie mogło uzyskać pracy, awansów społecznych. Kilku było aresztowanych i parę lat przesiedzieli w więzieniu. Tak więc losy ich były naprawdę różne. Losy nasze były bardzo różne.
Gdy pan patrzy teraz na te współczesne czasy, no mamy w Warszawie muzeum, mamy ogromną ilość pomników, które czczą pamięć Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, bo taki pomnik akurat mamy tu w Gdańsku. To był pan w poniedziałek na tych uroczystościach, które się odbywały i w Gdańsku, i w Sopocie. Czy pan jest zadowolony z tego, że dziś widać tych młodych ludzi, którzy przychodzą tam? Cała masa ludzi nosi dziś koszulki, na których jest kotwica. Czy pan, patrząc na to, myśli sobie, że pamiętają jednak o nas?
Tak, jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo pamięć o tym wydarzeniu powinna jednak w tych nowych pokoleniach trwać. Mówi się o tym i chyba jest w tym pewna doza prawdy, że historia jest nauczycielką życia. I wydaje mi się, że to wszystko, co się wiąże z powstaniem, powinno dać młodym ludziom, nie tylko zresztą młodym, bardzo dużo do myślenia. Musimy o tym pamiętać, że nasz patriotyzm powinien być patriotyzmem mądrym, rozsądnym, rozważnym, ale powinien i być.
No ja myślę, że ja zawsze, gdy myślę o Powstaniu Warszawskim, to myślę w ten sposób, że imponuje mi decyzja ludzi, którzy widząc, że oddziały, w których się znajdują, nie mają dużo broni, że często nie są przygotowane do różnych rzeczy, gotowi byli jednak w tych szeregach pozostać. Że to jest imponujące, ale z drugiej strony pewnym przesłaniem myślę, że i dla wódców, i dla polityków jest to, żeby się nigdy Polacy ze swoim patriotyzmem nie musieli znaleźć w takiej sytuacji, że bez broni rzucać się będą na wroga.
Dokładnie, ja myślę w sposób podobny. Dla mnie wybór pójścia do Powstania Warszawskiego był pewną oczywistością, bo ja oczywiście nie zdawałem sobie z tego sprawy, jaki jest stan naszego uzbrojenia i jakie pod względem militarnym są szanse zwycięstwa. Natomiast muszę powiedzieć, że niektórzy moi dowódcy, którzy bardzo negatywnie oceniali możliwości zwycięskiej walki z Niemcami, a którzy jednak zdecydowali się, żeby pójść do powstania, są pewnym wzorem do naśladowania. Ja tutaj przypomnę, że to nie po raz pierwszy jest taka sytuacja. Przecież Traugut był też przeciwko powstaniu, a jednak jak ono wybuchło, to przystąpił, bo uważał, że nie może stać gdzieś z boku i przypatrywać się. I tak wielu moich dowódców, żołnierzy starszych właśnie postąpiło podobnie.
1 sierpnia o 17 w Warszawie, myślę, że już od lat ta tradycja istnieje. Ja myślę, że dobrze by było, gdyby ona się rzeczywiście rozpowszechniła na całą Polskę. Zatrzymujemy się i pamiętamy o żołnierzach powstania, o tych wszystkich, którzy w nim brali udział, ale także o ofiarach, o tych tysiącach przedstawicieli ludności cywilnej, którzy zginęli w tym powstaniu. Ja myślę, że to jest taka pamięć, która jest ważna, która wciąż pozostaje ważna, mimo tego, że 72 lata od tego czasu upłynęły.
Tak. Uważam, że to jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać i tą godzinę W uczcić w ten sposób, jak to się dzisiaj robi. I chciałbym powiedzieć tak, że w moim głębokim przekonaniu świadomość narodowa wiąże się z trzema elementami. Z językiem własnym narodowym, z kulturą i z utożsamianiem się z losem własnego narodu. I ten czynnik trzeci, ten element trzeci uważam za najważniejszy w poczuciu się, że się jest Polakiem albo innej narodowości obywatelem. Ja zawsze mówię młodzieży, iż generał Henryk Dąbrowski, który przecież jest w naszym hymnie wymieniany, w języku polskim nie posługiwał się tak dobrze. On przez 30 czy ileś tam lat służył sasom i znał świetnie język niemiecki. Był związany z tamtejszą kulturą. A jednak czuł się Polakiem dlatego, że identyfikował się z losem polskiego narodu.
Ja myślę, że 1 sierpnia pamiętamy o tym. Dobrze, żebyśmy pamiętali też pozostałą część roku. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam, że moim gościem był dzisiaj Jerzy Grzywacz, uczestnik Powstania Warszawskiego, ale też działacz Solidarności. Bo cały czas odnoszę wrażenie, że te dwa wątki nie tylko w pana życiu, ale w życiu bardzo wielu ludzi są bardzo ważne. Bo tak naprawdę Powstanie Warszawskie jest taką próbą zachowania przez Polskę suwerenności, a z kolei Lata Solidarności to jest ta nowa, inna walka o tę suwerenność zakończona tym razem sukcesem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia, za rozmowę.
Ja też dziękuję za możliwość porozmawiania o tych ważnych sprawach.
Dziękuję bardzo.